Amen.
Amen.
Well, I don't know why, but,
nie wiem dlaczego, ale przypisuję to Bożej opatrzności, że te dwa poselstwa traktujące o cierpieniach Chrystusa przypadły mnie. Wydaje się nieco trudne, mówiąc o cierpieniach Chrystusa, skakać z radości, chwaląc Pana. Jednak tego popołudnia, gdy my, bracia, się modliliśmy, przypomniałem sobie o wspaniałym poselstwie brata Eda, wygłoszonym wczoraj wieczorem na temat psalmu 68. To psalm, który powiódł nas na wyżyny niebiańskie w jego wniebowstąpieniu, udzielając nam wszystkich bogactw i łupów, a którego treść doskonali nas w oddawaniu mu najwyższej czci. Jeden z początkowych wersetów jest kluczowym wersetem. Mówi o skrzydłach gołębicy. Skrzydłach gołębicy z lotkami. Istotne jest szczególnie to, iż te skrzydła gołębicy pokryte były srebrem. A srebro, jak wiemy, ze względu na swój kolor, symbolizuje odkupienie dokonane przez Chrystusa dla naszego usprawiedliwienia. Jednocześnie skrzydła gołębicy symbolizują siłę do poruszania się, która pochodzi od ducha, prawda? Gołębica to duch, a skrzydła służą poruszaniu się. A to poruszanie się pokryte jest srebrem. Uważam, że jest to niezwykle pocieszające, mając na uwadze, że mam przedstawić to poselstwo. Nawet kiedy mówimy o rzeczach związanych z cierpieniem Pana, to cierpienie to nie jest w żaden sposób oderwane od Pańskiego poruszania się. Tak naprawdę wierzę, że jeśli dziś zdołamy wejść w ducha tego konspektu, to wynikiem tego będzie wiele wychwalania w naszych ustach. Podobnie jak poselstwo piąte, które wygłosiłem poprzednio, również i to ma dwie główne części. Są nimi punkty rzymskie pierwszy i drugi. Punkt pierwszy. Pozwólcie, że wspomnę, jeśli jeszcze nie zaglądaliście do konspektu, dotyczyć będzie psalmu 69. W pierwszej części mówić będziemy ponownie o cierpiącym Chrystusie, przedstawionym w typie cierpiącego Dawida. Drugi kryształ, czy też drugi główny punkt w tym poselstwie, czyli drugi punkt rzymski, mówi o tym, że Chrystus jest czynnikiem wprowadzającym w życie Bożą nowotestamentową ekonomię. Mowa o tym nie w psalmie 69, a w psalmie 40, w wersetach od 7 do 9. I podobnie jak w poselstwie piątym, w pewnym sensie wiele brzemienia spoczywa na drugim punkcie, na drugim krysztale. Również w tym przypadku przyrównałbym to do uczestników zawodów pływackich. Pływacy pokonują drugą część dystansu szybciej. Pod koniec wyścigu płynie się szybciej niż na początku, rozumiecie? Nie jest to rzeczą łatwą. Mamy tu podobną sytuację. Spróbujemy to zastosować. Tak, aby położyć odpowiednio silny akcent na drugi kryształ. gdyż jest on ważny i wiąże się z Bożą nowotestamentową ekonomią. To powiedziałem, ale punkt pierwszy wciąż ogromnie leży mi na sercu i musimy poświęcić trochę czasu, by omówić go i uwolnić brzemię, które jest we mnie. Nie sądzę, żebyśmy musieli czytać wszystkie wersety z Psalmu 69. Kiedy przejdziemy do Psalmu 40, w którym jest niewiele wersetów, te przeczytamy. A może jednak dobrze będzie, jeśli przeczytamy te wersety. Nie cały psalm, ale odnośniki do punktu pierwszego rzymskiego. Wersety od 2 do 4, od 20 do 21 i 27. Wybaw mnie, Boże, bo wody grożą życiu mojemu. Ugrzązłem w głębokim błocie i nie mam oparcia dla nóg. Dostałem się w głębokie wody, a nurt zalewa mnie. Zmęczyłem się, wołając, wyschło gardło moje. Zamroczyły się oczy moje, gdym oczekiwał na Boga mego. Wszystko to prorockie słowa dotyczące Chrystusa w Jego cierpieniach. Wersety 20 i 21. Ty znasz hańbę, wstyd i poniżenie moje. Przed Tobą są wszyscy przeciwnicy moi. Hańba skruszyła moje serce i sił mi zabrakło. Oczekiwałem współczucia, ale nadaremnie, i pocieszycieli, lecz ich nie znalazłem. Werset 27. Bo prześladują tego, któregoś Ty uderzył, i pomnażają ból zranionych przez Ciebie. Podobnie jak w wielu innych psalmach, wypowiedź w pierwszej osobie występuje na zmianę z wypowiedzią w trzeciej osobie. Kiedy wypowiedź jest w pierwszej osobie, odnosimy to do odczuć Chrystusa. Możemy powiedzieć, że są to słowa Chrystusa wypowiadane słowami psalmisty. W ten sposób, z modlitwą, powinniśmy czytać psalmy. To wprowadzi nas w ducha oraz w odczucie zawarte w danym psalmie. Przejdźmy teraz do konspektu. A. Dawid był wojownikiem, który odnosił zwycięstwa i zdobywał tereny dla Bożego Królestwa. Lecz jego życie było pasmem cierpień, w których stanowił on typ cierpiącego Chrystusa. Myślę, że powinniśmy mieć już jasność co do tego, iż Dawid symbolizuje cierpiącego Chrystusa, podczas gdy Salomon symbolizuje Chrystusa panującego. Kiedy więc mówimy tu o Dawidzie, albo raczej gdy studiujemy tu proroctwa o Chrystusie, symbolizuje go Dawid, który jest typem cierpiącego Mesjasza. Zwróćmy uwagę na punkt pierwszy. Dawid ufał Bogu i we wszystkich próbach, jakie przechodził, postępował zgodnie z Bożą opatrznością. Poddany Bożej opatrzności, Dawid odebrał lekcję krzyża. W podanych tu licznych fragmentach z pierwszej księgi Samuela mowa jest o cierpieniach, które przeszedł Dawid w walce z Goliatem, będąc prześladowanym przez Saula, uciekając, ratując życie,
his spoils that his enemy has taken
usiłując odzyskać to, co zabrali mu wrogowie. Przeszedł różne sytuacje, zanim ustanowiony został jego tron. Dawid był człowiekiem w biegu. Prześladowano go. Przechodził przez wiele prób, nieustannie cierpiał, walczył i cierpiał, cierpiał i walczył. Oto Dawid, typ Pana Jezusa. Dwa. Wszyscy musimy nauczyć się dwóch niezwykle istotnych lekcji. Ten punkt to niezwykle cenny klejnot. Dwie niezwykle istotne lekcje. Wybiegamy tu do przodu, gdyż w punktach D i E w tym punkcie rzymskim odniesiemy się do naszego doświadczenia w tym zakresie. Tutaj jednak mamy dwie niezwykle istotne lekcje. Co to za dwie niezwykle istotne lekcje w kontekście cierpienia? Po pierwsze, lekcja Bożej opatrzności. To bardzo, bardzo ważna lekcja. Drodzy święci, zawsze, gdy jesteśmy w sytuacji związanej z cierpieniem, musimy nauczyć się niezwykle ważnej lekcji. Uznać Bożą opatrzność. Jeśli nie uznasz Jego opatrzności, nie będziesz miał pokoju. Będziesz wierzgać, krzyczeć, będziesz nieszczęśliwy. Powiesz, że to nie fair. Będziesz przeżywał zawieruchę. Będziesz nawet we wszystko wątpił z powodu cierpień, przez które przechodzisz. Jednak, gdy tylko dotkniesz Boga w Jego opatrzności, powiedziałbym, że wszystko ulega zmianie. Jakbyś wyszedł z nocy i wszedł w dzień. Zewnętrzna sytuacja w ogóle się nie zmieniła. Jednak Twoje poznanie Bożej opatrzności zmieniło wszystko. To wielka lekcja, bracia i siostry. Gdy powiecie amen, ogarnie was pokój. Będziecie posłuszni. Odkryjecie powód, by się podporządkować. Bo pomimo wszystko stoi za tym Bóg. Wejrzycie dalej niż to, przez co przechodzicie. I zobaczycie Bożą rękę, a nawet Boży umysł. Druga lekcja, której się trzeba nauczyć, to lekcja przyjmowania krzyża poprzez moc zmartwychwstania. Nie wszystkie cierpienia są przyjmowaniem krzyża. Z pewnością nie. Niektóre cierpienia są wynikiem czystej głupoty. Są cierpienia będące wynikiem naszego całkowitego niedbalstwa, wystawiania się na niepotrzebne ryzyko i tak dalej. Nie o tym mówimy. Mamy na myśli cierpienia, nawet nie takie, które napotykamy w trakcie naszego ludzkiego życia, ale takie, które zarządził Pan dla naszego przeobrażenia, naszego upodobnienia. Jest to wszystko, o którym mówi Paweł w 8 rozdziale listu do Rzymian. Lekcją, której mamy się nauczyć, jest przyjmowanie krzyża. Powinniśmy przyjmować cierpienia, jakie nas spotykają, przyjmując krzyż wraz z mocą zmartwychwstania. Absolutnie nie sposób nieść krzyża za pomocą siły charakteru, własnej naturalnej siły. Jedyny sposób obierania krzyża i podążania za Panem Jezusem wiąże się z mocą zmartwychwstania. Powracam znowu myślą do tych skrzydeł gołębicy. Jest w nich pewna moc, prawda? I są pokryte srebrem. Tak więc mamy tu 8 rozdział listu do Rzymian, oczywiście mamy list do Filipian 3:10, gdzie za sprawą poznania Jego zmartwychwstania, czy mocy Jego zmartwychwstania, zostajemy upodobnieni do Jego śmierci. B. Psalm 69 opowiada szczegółowo o cierpieniach Chrystusa. W poselstwie 5 opisane to zostało obrazowo. W tym poselstwie będzie to opisane szczegółowo. Ponownie zwracam się do młodych ludzi. Moje słowo w dużej mierze skierowane jest do młodzieży. Musicie szczegółowo się w to zagłębić. Wielokrotnie wiele tracimy, ponieważ podchodzimy do czegoś w sposób ogólny. Nie zajmujemy się szczegółami. Jezus umarł za mnie na krzyżu. To wspaniałe, ale bardzo ogólne. W jaki sposób umarł? Co wydarzyło się, gdy umierał? Jakie były okoliczności Jego śmierci? Kiedy to przestudiujecie, gdy się w to zagłębicie, w najwyższym stopniu docenicie Jego śmierć, Jego cierpienia. Dzięki niech będą Panu za psalmy takie jak ten. W połączeniu z Ewangeliami widzimy pełny obraz, szczegółowy obraz cierpień Chrystusa. Punkt pierwszy. Chrystus był znienawidzony przez wielu bez żadnego powodu. Mówi o tym Psalm 69 oczywiście. Zacytowano to w Nowym Testamencie, w Ewangelii Jana 15:25, że Pana znienawidzono bez żadnej przyczyny.
In John chapter 15:25. For sure.
Nie ulega wątpliwości, że Pan był znienawidzony przez całe swoje życie, a szczególnie widoczne to było w ostatnich godzinach Jego życia. Był w nienawiści u ludzi bez żadnej przyczyny. Bez żadnej przyczyny. To, ile nienawiści na Niego wylano, jest całkowicie nielogiczne, bezsensowne, wprost niewiarygodne. Był po prostu znienawidzony. Pomyślcie, jeśli ktoś przychodzi i kieruje na was swą nienawiść, to boli, prawda? Nie chcę, by ludzie mnie nienawidzili. Chcę, by wszyscy mnie kochali. Jeśli mnie już nienawidzisz, to przynajmniej niech to będzie z jakiejś przyczyny. Ale Pan był z każdej strony otoczony nienawiścią, bez przyczyny. Bez przyczyny. Co za cierpienie. Punkt drugi. Chrystus cierpiał, znosząc urągania ze względu na Boga. Była o tym oczywiście mowa w Psalmie 22. Tutaj powtarza się to wielokrotnie w wielu wersetach, nie tylko w wersetach 8a i 10b, ale również w wersetach 20 i 21. Powtarzane są słowa hańba, urągania. W liście do Rzymian 15:3 Paweł mówi, bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym. Ale jak napisano, i cytuję tutaj ten psalm, urągania tych, którzy Tobie urągają, spadły na mnie. Urągając Jezusowi, urągali Bogu. Te urągania Bogu spadły na Pana Jezusa. Muszę wam przeczytać werset 20. Ty znasz hańbę, to słowa tego psalmu, wstyd i poniżenie moje. Werset 21. Hańba skruszyła moje serce. Mówiłem już wam, że urągania oznaczają rodzaj poniżania, zawstydzania, kompromitowania. Spadły na Pana różnego rodzaju urągania z przeróżnych stron. Kiedy Pan był na krzyżu, wiem, że Jego wierzchnie szaty zostały Mu zabrane, i podzielili się nimi żołnierze. Wiem również, że zabrano mu tunikę, którą nosi się pod spodem. Można by rzec, pod koszulek. Została z niego zdjęta, rzucano nią losy, mówiąc, komu ona przypadnie. Tak naprawdę nie wiem, co pozostało Panu jako okrycie, gdy wisiał na krzyżu. Nie wiem. Mógł być całkowicie nagi. Albo prawie nagi. Bracia i siostry, śmierć na krzyżu, jeśli chodzi o Pana, nie wiąże się jedynie z przejmującym, straszliwym bólem. Słowo straszliwy, nieznośny w języku angielskim pochodzi od wyrażenia z krzyża. Ból, niewypowiedziany ból, jakiego doznawał Pan, był straszliwy, ale nie tylko to. Jego ciało było obnażone, wystawione na widok publiczny. Cóż za poniżenie, jakiż wstyd, który musi znosić człowiek. Uczynił to ze względu na Boga. Punkt trzeci. Chrystusa pochłaniała gorliwość o dom Boży. Pan zacytował te słowa, gdy ukręcił bicz, powywracał stoły bankierów, którzy bezcześcili świątynię i powyrzucał stamtąd wszystkich handlarzy. Wówczas to przepowiedział, że świątynia ta zostanie zburzona. A ja odbuduję ją w 3 dni. A mówił to w odniesieniu do świątyni swego ciała. Bracia, czy pierwszym oskarżeniem wobec Niego, kiedy został postawiony przed Sanhedrynem, nie było to, że ten człowiek powiedział, iż zburzy świątynię i w 3 dni ją odbuduje? To było pierwsze oskarżenie. Wydaje mi się to bardzo interesujące, kiedy połączymy ze sobą te dwie rzeczy. Byli to niegodziwi ludzie, którzy chcieli po prostu schwytać Go, używając rozmaitych fałszywych świadków, a nawet przekręcając słowa Pana, by zyskać to, czego chcieli. Jednak z drugiej strony, Pan czynił to wszystko z powodu tego, że gorliwość o dom Boży pożerała Go, co wyraziło się na zewnątrz, w tej starej świątyni. Był osobą, którą pożerała gorliwość o Boży dom. Z tego powodu został oskarżony. 4. Chrystus wiele cierpiał, a nikt nie okazał Mu współczucia. Wersety tutaj. Jestem nędzny i zbolały. Potem hańba, wstyd i poniżenie moje. Czytałem to już przed chwilą. Hańba skruszyła moje serce i sił mi zabrakło. Oczekiwałem współczucia, ale nadaremnie, i pocieszycieli, lecz ich nie znalazłem. Czy to słowa Pana? Nie wiem, ale z pewnością można mu przypisać takie odczucia. Kiedy go aresztowano, nikt nie stanął po jego stronie, włącznie z jego najbliższymi uczniami. Pan powiedział, nadchodzi godzina i już jest i rozproszycie się, mówił to o uczniach, każdy do własnego miejsca i zostawicie mnie samego. Wszyscy uczniowie w tym momencie opuścili go i uciekli. W Psalmie 22 Pan powiedział, bo niedola jest blisko, bo nie ma nikogo, kto by pomógł. Nikt się nad nim nie ulitował. Wszyscy go opuścili. To było cierpienie. 5. Chrystus cierpiał płacząc i błagając Boga, by wyzwolił go z wód śmierci. Chciałbym poświęcić temu odrobinę czasu, ponieważ sądzę, że odnosi się to szczególnie do doświadczenia w ogrodzie Getsemane. Nie wyłącznie, ale szczególnie. Wiemy, że w języku hebrajskim Getsemane znaczy prasa do wyciskania oleju. Prasa do wyciskania oleju. I z pewnością Pan znajdował się tam pod ogromnym naciskiem takiej prawdziwej prasy. Podobnie jak oliwki pod ogromnym ciśnieniem. W liście do Hebrajczyków 5:7 czytamy, za dni swego życia w ciele zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej pobożności. Święci, zastanówmy się razem przez moment, co się tam wydarzyło. Po ostatniej wieczerzy, po długiej przemowie, jaką Pan wygłosił w Ewangelii Jana od 14 do 16 rozdziału oraz po modlitwie, wspaniałej modlitwie z rozdziału 17, wyszli stamtąd i udali się do ogrodu. Tam właśnie Pan modlił się trzykrotnie do Boga. Chciałbym, żeby młodzież przeczytała 26 rozdział Ewangelii Mateusza. Musicie też przeczytać 22 rozdział Ewangelii Łukasza i naturalnie musicie przeczytać z Ewangelii Marka, myślę, że rozdział 14, które mówią o Panu i Jego cierpieniu w ogrodzie. W 12 rozdziale Ewangelii Jana, przed swoją śmiercią, po tym jak powiedział o ziarnie pszenicznym, które wpadnie w ziemię, by umrzeć, tak by Syn Człowieczy został otoczony chwałą, Pan powiedział tak, teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Ale właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Przypis mówi, Pan jako człowiek doznawał lęku w swej duszy z powodu śmierci, jaką miał wycierpieć. Nie myślcie, że skoro Pan Jezus był Synem Bożym, nie odczuwał strachu i lęku przed cierpieniem, które miało na Niego przyjść. Jego dusza doznawała ogromnego lęku. W Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale, gdy był w ogrodzie, powiedział: niezmiernie smętna jest moja dusza aż do śmierci. Możecie to sobie wyobrazić? Był tak smutny, aż bliski śmierci. Tak naprawdę cierpienia w Getsemane zapowiadały cierpienia na krzyżu. Padł na twarz, padł na ziemię. W Ewangelii Łukasza czytamy, że ukląkł, cokolwiek to mogło być, i modlił się modlitwą cierpienia. Dlaczego mogę tak powiedzieć? Ponieważ w Ewangelii Łukasza czytamy: i będąc w agonii, w wielkiej agonii, jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak wielkie krople krwi ściekające na ziemię. Pamiętam, że niektórzy nawiązują do tego, że Łukasz był lekarzem. A więc w jego opisie Pana w tym przypadku występuje coś, o czym nie wspomina się w innych Ewangeliach. Na przykład to, jak pot stał się jak krople krwi, które spadały na ziemię. Czytałem gdzieś, że może to mieć miejsce wtedy, gdy ktoś znajduje się pod ogromnym, przy ogromnym naciskiem, jest w wielkim stresie. Wówczas krew przedostaje się do porów wydzielających pot. Jest to pewien rodzaj krwawienia, tak iż wypływa z potem w kolorze krwi. Nie jestem lekarzem, nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale sądzę, że rozumiecie, bracia i siostry, że chodzi tu o straszliwe cierpienie, przez które przeszedł Pan. Cierpienie to było połączone z wołaniem do Ojca. W Ewangelii Marka Pan powiedział: Abba, Ojcze, jeżeli to możliwe, zabierz ode mnie ten kielich, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Wy i ja nie wiemy, o co modlił się tam Pan, a wszyscy uczniowie zasnęli. Z pewnością nie byli w stanie pojąć ani wczuć się w głębokie cierpienie, jakie przeżywał Pan jako człowiek w owym czasie. Wołał do Ojca, by ten go oszczędził i wybawił z wód śmierci. Ale że i uczyni wszystko, by wykonać wolę Bożą. Wrócimy do tego, omawiając drugi kryształ. Na koniec modlił się: niech się stanie Twoja wola. Mowa tu o wspaniałej woli. Niemniej jednak chodzi tu o to, przez jakie cierpienia przechodził wówczas Pan. Idźmy lepiej naprzód. Szósty. Chrystusa karmiono żółcią, gdy cierpiał na krzyżu. Kiedy przybito go do krzyża, natychmiast zaoferowano mu wino zmieszane z żółcią. W Ewangelii Marka czytamy: zmieszane z mirrą. Co to jest? To coś, czego używa się jako rodzaj otępiającego napoju. Możemy nazwać to rodzajem narkotyku czy środka uspokajającego, by prawdopodobnie uśmierzyć świadomość i ból. Jednak Pan nie wypił tego. A oto przypis. Pan nie dał się oszołomić. Chciał wypić kielich goryczy do dna. Odmówił uśmierzenia bólu. Przyjął cierpienie. Chciał wypić kielich, który wymierzył mu Ojciec, aż do końca. Bracia i siostry, Oto wypełnienie proroctwa. Punkt 7. Gdy Chrystus pragnął na krzyżu, dano mu do picia ocet. Powiedział, pragnę. Ludzie wówczas podbiegli i na gąbce podali mu do picia ocet. Naśmiewając się z niego. Wiecie, gdy się jest spragnionym, nie pije się octu, ale naśmiewając się, podali mu właśnie ocet dla zaspokojenia pragnienia. Kiedy się napił, wyzionął ducha. Cierpienie. Punkt 8. Chrystus został uderzony i zraniony przez Boga. Odnosi się to oczywiście do Boga, który osądzał go. Księga Izajasza 53:10. Upodobało się Jahwe go zmiażdżyć, utrapić go cierpieniem. Młodzi ludzie, proszę raz jeszcze, módlcie się tymi wersetami. Czytajcie je. Módlcie się. Módlcie się nimi. Używajcie swego ducha, zagłębiając się w nie. A poczujecie, co kryje się w tych słowach. Jak wiele Pan znosił za nas, umierając na krzyżu. Punkt 9. Chrystus został zdradzony przez jednego ze swoich uczniów. Tak naprawdę w Nowym Testamencie wiele mówi się na ten temat. Widzimy wypełnienie tych słów. Wiele fragmentów poświęcono Judaszowi, ponieważ zdrada przynosi niezwykłe cierpienie. Nasz brat Lee, brat Witness Lee, przez lata w pańskim odzyskiwaniu, myślę, że nie będzie przesadą, gdy powiem, że był zdradzany. Przez tych, których częstokroć sam wychował, osobiście nauczał i doskonalił i osobiście powierzał im konkretne dzieło w pańskim odzyskiwaniu. Przez tych, którzy stali z nim ramię w ramię. Tych, którzy usługiwali jako jego współpracownicy. Nic nie jest tak bolesne, jak być zdradzonym przez takich ludzi. Tutaj naturalnie chodziło o wypełnienie proroctwa. W psalmie 41 jest werset, powinniście to zapisać, psalm 41, werset 10. Nawet przyjaciel mój, któremu zaufałem, który jadł mój chleb, podniósł piętę przeciwko mnie. Odnosi się to do Judasza, który uczestniczył nie w nowo ustanowionym stole czy wieczerzy pańskiej, ale brał udział w starym święcie Paschy. Jadł tam z Panem chleb. I właśnie wtedy szatan wszedł do jego serca, nakłaniając go, by poszedł i sprzedał Pana Jezusa. Cóż za ogromne cierpienie. Punkt 10. Chrystus cierpiał ze względu na Syjon, chwała Panu, i budowę miast ludu Bożego. Widzimy to na końcu tego psalmu. Albowiem Bóg ocali Syjon i zbuduje miasta Judy. Tam będą mieszkać i mieć posiadłość. I potomstwo sług Jego ją odziedziczy, a miłujący Jego imię tam przebywać będą. To część psalmu dotyczącego cierpienia Pana, pokazująca, iż podobnie jak pożerała go gorliwość o dom Boży, tak naprawdę cierpiał ze względu na budowę Syjonu. W kolejnych kilku punktach zobaczymy, że nie mamy udziału w Bożej śmierci w aspekcie odkupienia, ale możemy mieć udział w udrękach ze względu na budowę Kościoła. Chrystus umierał ze względu na budowlę. Czytamy, dla wystawionej sobie radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę. O jakiej radości tu mowa? Myślę, że tą radością był Syjon. Ta radość to Boża budowla w Bożym mieście. Przechodzimy do punktu C. Chrystus cierpiał za nas i pozostawił nam wzór, byśmy szli za Nim Jego śladem. Tutaj dokonujemy zwrotu, by zastosować śmierć Pana. Cierpienia, przez jakie przeszedł, nie ze względu na odkupienie, ale ze względu na Kościół, zastosować śmierć i cierpienia wobec nas. Mamy tutaj wersety z listu Piotra. Pozwólcie, że je przeczytam. Pierwszy list Piotra, rozdział 2, wersety 21 do 23. Do tego bowiem zostaliście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. Wzór, o którym tu mowa, to kopia. Werset 22. On grzechu nie popełnił, a w jego ustach nie było podstępu. Werset 23. On, gdy mu złorzeczono, nie złorzeczył. Gdy cierpiał, nie groził, ale powierzał wszystko temu, który sądzi sprawiedliwie. Piotr powiedział to w kontekście napomnienia skierowanego do pewnych wierzących, którzy byli niewolnikami, a ich panowie byli niewierzący. Z tego powodu cierpieli za swą wiarę chrześcijańską równolegle z cierpieniami jako niewolnicy. W ich sytuacji, pomimo złego traktowania, udręk, prześladowań, powinni byli znosić to ze względu na świadectwo. Ale jak? Jak powinni byli to znosić? Jedynym sposobem było skopiowanie wzoru Pana Jezusa, idąc Jego śladami, naśladując Go. Punkt pierwszy. Pan wciąż powierzał wszystkie zniewagi i krzywdy, jakich doznawał temu, który sądzi sprawiedliwie w swoich rządach. Sprawiedliwemu Bogu, któremu poddał samego siebie. Pokazuje to, iż Pan, prowadząc ludzkie życie na ziemi, uznawał Boże rządy. Oto kopia. Pan był sprawiedliwy, bez grzechu, bez winy, nigdy nie popełnił przestępstwa ani niczego podobnego. A jednak był znieważany, krzywdzony, bardzo prześladowany. Ale wiecie, co Pan robił? Cały czas powierzał to wszystko Bogu, który sądzi sprawiedliwie w swoich rządach, któremu poddał samego siebie. Drodzy święci, to ważna rzecz. Bardzo ważna rzecz. Jako człowiek Pan to właśnie mógł zrobić. Niemal jedyną rzeczą, jaką mógł zrobić, było ciągłe powierzanie niewidzialnemu, wszechwiedzącemu Bogu, temu, który naprawdę jest, który sprawuje rządy, który zarządza. Podczas, gdy poddawał się, poddawał się tym zniewagom i krzywdom, tak naprawdę poddawał się Bożym rządom, prowadząc ludzkie życie na ziemi. Pan prowadził całe swoje życie w ten sposób i na koniec w ten sam sposób umarł. Punkt drugi. Chodzenie Jego śladami nie oznacza zwykłego naśladowania Go i Jego życia, lecz powielanie Go, które wynika z radowania się Nim jako łaską w naszych cierpieniach, tak iż On sam, jako zamieszkujący nas Duch, wraz ze wszystkimi bogactwami swego życia, powiela w nas siebie samego. Mamy ten wzór nie po to, by go naśladować, imitować. Nie próbujcie się umartwiać. To pewien rodzaj samobójstwa. Zadawanie sobie cierpienia to ascetyzm. Nie. Nie jesteśmy tu po to, by naśladować. Jest jednak wzór, który ma się w nas powielić. To wzór, jak podczas wykonywania kopii przy kalkowaniu. Kładzie się przezroczysty kawałek papieru na wierzchu i przepisuje się słowo, prawda? Kopiuje się wzór, który jest pod spodem. Takie jest znaczenie upodobnienia do Jego śmierci. Wasza i moja śmierć jest szpetna, cuchnąca, straszna. Jedynie Jego śmierć jest słodka, przyjemna i zadowala Boga. Jesteśmy tu po to, by upodobnić się do tej śmierci, nie poprzez naśladowanie, ale dzięki powieleniu. Ma powielić się w nas nie tylko śmierć, ale i życie. Jedynym sposobem, bracia i siostry, na to, by to się mogło stać, jest radowanie się Nim jako łaską w naszych cierpieniach. Mówił o tym brat Ed. To przypływ unoszący się ponad głazy. To nie usuwanie cierni, ale nadejście wszechwystarczającej łaski. Radowanie się Nim jako łaską jest jedynym sposobem na cierpienie i umieranie, tak by On, jako zamieszkujący nas Duch, wraz ze wszystkimi bogactwami swego życia, powielił siebie w nas. Ci, którzy naprawdę cierpią w sposób właściwy, to nie ci, którzy wyglądają, jakby umierali. Nie chodzą z wielkim napisem "Umieram śmiercią krzyżową". A pod spodem, czy tego nie widzisz? Pozwólcie, że wam powiem o tym. Jeden z pierwszych artykułów, chyba z lat 20., jakie napisał brat Watchman Nee, nosił tytuł "Krzyż bez wina i żółci". To bardzo dziwny tytuł. Krzyż bez wina i żółci. Mówiliśmy o tym wcześniej. Będąc na krzyżu, Pan odrzucił możliwość oszołomienia. W tym krótkim artykule Watchman Nee pisze o trzech rodzajach nieprawidłowego przyjmowania krzyża. To bardzo ciekawe. Po pierwsze, są tacy, którzy przyjmują, w cudzysłowie, krzyż i nie mogą się tylko doczekać, by powiedzieć o tym innym, powiadomić o tym innym. Biegną, by powiedzieć innym o tym, jak bardzo cierpią, jak bardzo, wiecie, o co mi chodzi. Brat Nee nazywał to piciem dużej ilości wina i żółci. Drugi rodzaj to ci, którzy zagłębiają się w swoje wnętrze. Nie pokazują tego na zewnątrz, ale robią to w skrycie. Dlatego też, w cudzysłowie, przyjmując krzyż, popadają w skrajne użalanie się nad sobą. O, biada mi! O, ja biedny! Użalają się nad sobą. Trzeci rodzaj to ci, którzy wpadają w rozpacz i bierność. Kiedy więc ktoś taki przyjmuje krzyż, staje się przygnębiony. Nie uzewnętrznia tego, ani nie przeżywa w głębi. Po prostu wpada w przygnębienie, przyjmuje postawę, nie ma co, daj spokój. Nie zamierzam nic robić. Co to jest? To cierpienie powoduje, że stajesz się bierny. Watchman Nee mówi, wszystkie te trzy przypadki pokazują, że nie jest to prawdziwe noszenie krzyża. Dlaczego? Ponieważ we wszystkich tych, wydawałoby się, trzech rodzajach noszenia krzyża nie ma wystarczającej łaski. Punkt D. Posługa nowego przymierza powstaje w sługach nowego przymierza dzięki doświadczaniu bogactw Chrystusa, zdobytych poprzez cierpienia, wyczerpujące naciski i uśmiercające działanie krzyża. To klejnot. W tym zdaniu mieści się tak wiele. Oto posługa nowego przymierza, którą zajmiemy się za chwilę. Powstaje ona dzięki doświadczaniu zdobywania bogactw Chrystusa. Wszyscy o tym wiemy. Wszyscy o tym wiemy. Jedynie doświadczenia Chrystusa mogą doprowadzić do powstania tej posługi. Ale pytanie jest następujące. W jaki sposób zdobywamy te doświadczenia? O to właśnie tu chodzi. Zdobywamy te doświadczenia wyłącznie w jeden sposób. Sposób, jakiego nie lubimy. Jednak jest to jedyny sposób. Cierpienia, wyczerpujące naciski i uśmiercające działanie krzyża. Przeczytajcie drugi list do Koryntian. W roku 1969 przeprowadziłem się do Los Angeles. Myślę, że w tym właśnie roku, albo w następnym, brat Lee przemawiał podczas nieoficjalnego szkolenia wiosennego na temat drugiego listu do Koryntian. Nie pamiętam dokładnie. Część poselstw mogła dotyczyć drugiego listu do Koryntian, a część pierwszego listu do Koryntian. Nigdy nie zapomnę, jaki wymalował on kontrast pomiędzy tymi dwoma listami. Podczas gdy w pierwszym liście do Koryntian nacisk położony był na dary, to w drugim liście nacisk spoczywał na posłudze. Dar to talent, prawda? Koryntianie dążyli do ich zdobycia. Chlubili się tym. Pragnęli darów. Chociaż jest miejsce na dary, nie to wywyższał apostoł. Następnie przeszedł do drugiego listu i mówiąc o nim powiedział, nie znajdziecie w nim żadnych darów. Zamiast darów znajdujemy tam posługę Nowego Testamentu. Nigdy nie zapomnę, co wówczas powiedział. Posługa ta powstaje jedynie poprzez cierpienia, naciski i działanie krzyża. Dziś, po tylu latach, z pewnością nie mogę być pewien, nie mogę się chlubić ogromnym doświadczeniem, ale mogę przyznać, choćby w ograniczonym zakresie, bracia i siostry, że to prawda. To słowo jest prawdą. W Pańskim odzyskiwaniu pragniemy posługi, a nie darów. Jest miejsce na dary, na właściwy rodzaj darów, według życia i wzrostu i dojrzałości. Jednak w Pańskim odzyskiwaniu wszędzie potrzebujemy posługi. Nie tylko tego, że brat stanie tutaj na podium, ale tego, że wszyscy święci staną się sługami nowego przymierza. Ale nie bójcie się, nie obawiajcie się. Prawdą jest jednak to, że powstaje ona w wyniku cierpień i nacisków. Popatrzmy na Pawła. Myślałem też ponownie, popatrzmy na Watchmana Nee. Umarł w więzieniu po niemal 20 latach tam spędzonych. Przeczytajcie książkę Ten, który widział boskie objawienie. Krótką biografię Watchmana Nee napisaną przez brata Lee. Watchman Nee cierpiał przez całe swoje życie. Cały jeden rozdział nosi tytuł Cierpienia Watchmana Nee. Pod koniec książki opublikowano listy, które napisał do swych krewnych. Świadectwa przekazane przez rodzinę po jego śmierci. To, przez co przechodził. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie, jak można przetrwać takie warunki przez tak wiele lat, mając chore ciało, bez kontaktu z bliskimi, z pewnością bez dostępu do Biblii, przez te wszystkie lata. Trudno mi sobie wyobrazić, jak osoba może żyć w taki sposób. Pomyślmy o tym, co powiedział brat Andrew. Od czasów brata Nee nasza historia to historia zmagań aż do końca. Zapamiętajcie to słowo. Mówię wam, to była długa walka. Trwała ona bardzo długo. I cóż mogę powiedzieć, drodzy święci? Jestem przepełniony uwielbieniem i chwałą dla Boga, że Chrystus, cierpiący Chrystus, powielił się z sukcesem przynajmniej w tej jednej osobie. Ale nie tylko w tej jednej. Na przestrzeni wieków było ich wiele więcej. I oby Pan powielił się w nas wszystkich. Punkt E. Apostołowie i wierzący powinni dopełniać braków cierpień Chrystusowych za Jego ciało, którym jest Kościół. Punkt pierwszy. Cierpienia Chrystusa są dwojakiego rodzaju. Te, które służą dokonaniu odkupienia oraz te, które służą wytworzeniu i zbudowaniu Kościoła poprzez uwolnienie boskiego życia. Są dwa rodzaje, dwie kategorie cierpień. Nie mamy udziału w pierwszej, możemy uczestniczyć wyłącznie w drugiej. Punkt drugi. Nie możemy mieć społeczności, udziału w cierpieniach Chrystusa, które służą odkupieniu, lecz powinniśmy mieć wiele społeczności w chrystusowych cierpieniach za Kościół. Cierpienia, w których mamy udział, służą budowaniu ciała Chrystusa. Myślę, że wszyscy możemy to powiedzieć, przynajmniej ja bym tak powiedział, że cierpienia Watchmana Nee przez te wszystkie lata służyły zbudowaniu Kościoła. Odważę się powiedzieć, że wszyscy możemy odnieść lub odnosimy korzyść z tych cierpień. Myślę, że w czasie, gdy był odarty ze wszystkiego przez lata, ograniczony został do być może tylko jednej posługi, to jest modlitwę. Modlitwy o Pańskie odzyskiwanie, o Kościół. Przyjrzyjcie się niektórym z listów. Przy okazji, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, młodzi ludzie, poczytajcie te listy. Ostatnie 5 listów, ostatnie 38 dni jego życia, od maja do końca czerwca. Myślę, że do 30 czerwca. Listy te są krótkie i widać, jak pogarszało się jego pismo. Ostatni list napisał w dniu swojego odejścia. Chodzi mi w tym wszystkim o to, że czytając je, załączone jest tłumaczenie, widać tam osobę, przepełnioną łaską, gdy przechodzi cierpienia krzyża, ale dopełniającą braków w cierpieniach Chrystusa za Jego ciało. To osoba wypełniona łaską. Przeczytajcie kilka linijek. Powiedział, jestem pełen radości. Mam nadzieję, że wy też. Nie martwcie się o mnie. A na koniec napisał, zgadzam się na wszystko, co powiecie. Zatroszczcie się o sprawę. I o prochy żony, która w międzyczasie umarła. Nie wspomina o Bogu, nie wspomina Jezusa, Biblii, ponieważ było to zabronione. Ale w zwykłych ludzkich słowach, pisząc prostymi słowami, w czasie, gdy przechodzi ogromne cierpienie, w tym momencie nawet fizyczne, czytając to, po prostu dotykamy łaski. Oto powielenie Pana. Musimy teraz przejść do drugiego punktu rzymskiego. Chrystus jest czynnikiem wprowadzającym w życie Bożą nowotestamentową ekonomię. Następuje tutaj zwrot, kolejny wielki zwrot. Czynnik wprowadzający w życie Bożą nowotestamentową ekonomię. A to znajdujemy nie w psalmie 69, tylko w psalmie 40, w wersetach od 7 do 9. Przeczytam je wam. Nie masz upodobania w ofiarach i darach. Przygotowałeś mi uszy. Wiecie, te uszy. Nie żądasz ofiary całopalnej i ofiary za grzech. Wtedy powiedziałem, oto przychodzę. W zwoju księgi napisano o mnie. Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę. Zaiste, prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu. Nie mogę nic na to poradzić. Muszę powrócić na moment do Watchmana Nee. Młodzieży, gdy będziecie mieli czas, zaśpiewajcie hymn 635, jeden z najdłuższych hymnów w angielskim hymnarzu. 16 zwrotek napisanych przez brata Lee, lecz zostały one wygładzone przez Watchmana Nee około roku 1950, zanim opuścił Hongkong i nigdy już tam nie wrócił. Ta pieśń trafnie opisuje jego życie i życie tych, którzy żyli w cieniu krzyża. Śpiewałem też pieśń Życie zawsze jest tam, gdzie działa śmierć. Jedną z ulubionych pieśni brata Witnessa Lee. Oparta jest ona na drugim liście do Koryntian, rozdziale 4, gdzie czytamy, że życie wypływa ze śmierci, że zmartwychwstanie przychodzi przez cierpienie krzyża, że możemy udzielić innym życia i Chrystusa wyłącznie w wyniku naszych cierpień wywołanych uśmiercaniem przez krzyż. Jeżeli nie będziecie mieli czasu na przeczytanie wszystkich zwrotek, przeczytajcie przynajmniej zwrotkę 14, 15 i 16, ostatnie trzy zwrotki. Śpiewajmy tę pieśń. to bardzo poetycki hymn opisujący historię życia krzewu winnego, przez co musi przejść, żeby przynieść owoc i wydać rozweselające wino i tak dalej. Okej, znajdźcie czas na ten hymn. Punkt A. Proroctwo w psalmie 40, wersety 7-9, to jedno z największych objawień. Lepiej podkreślcie sobie słowo największych objawień. W istocie to jedno z największych proroctw dotyczących wszechzawierającego Chrystusa, któremu Bóg udzielił posłannictwa w Jego pierwszym przyjściu poprzez wcielenie, które służyło zniesieniu ofiar ze zwierząt, ofiar Starego Przymierza, i ustanowieniu siebie w swoim ciele ofiarą nowego przymierza. Powiem teraz coś bardzo prostego, co nie trudno pojąć. Proroctwo to wypełniło się w pełni i w całości zostało zacytowane, a także zdefiniowane przez apostoła Pawła w liście do Hebrajczyków. W liście do Hebrajczyków, które to wersety przeczytam. Rozdział 10, werset 7, 9 i 10. Wtedy rzekłem, oto idę, w zwoju księgi napisano o mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże. Następnie powiedział, oto idę, abym spełniał Twoją wolę. Usuwa pierwszą, aby ustanowić drugą. To dwa ważne słowa. Pierwszą, drugą. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Paweł mówi więc tutaj i cytuje fragmenty z psalmu 40, by pokazać, że Chrystus miał upodobanie w spełnianiu Bożej woli. Ale co jest tą wolą? Wyraźnie nie są nią drugorzędne wole. Kogo powinienem poślubić, do której szkoły powinienem pójść, takie codzienne sprawy. Wolą, o której tutaj mowa, jest zamiana ofiar i darów starotestamentowych na Niego samego, jedną, jedyną ofiarę i dar. Oto wola Boża w jednym zdaniu. To przeniesienie z wieku Starego Testamentu do Nowego. Wszyscy wiemy, że Bóg nakazał swojemu ludowi, Izraelitom w Starym Testamencie, by składali ofiary i dary z cielców i kozłów i innych zwierząt. Było to Boże przekazanie. I wydawało się, że w Starym Testamencie miał on w tym upodobanie. Podobało mu się to. Ale gdy przyszedł Jezus, kiedy Pan Jezus przyszedł i żył na tej ziemi, czytamy w liście do Hebrajczyków, był On u zwieńczenia wieków. To oznacza, że pod koniec czasów Starego Testamentu objawił się On, ten Chrystus, by zgładzić grzechy i złożyć siebie ofiarę. Oznacza to, że Pan Jezus przyszedł w tym czasie, by ustanowić nową ofiarę, zastąpić wszystkie starotestamentowe ofiary ze zwierząt ofiarą z siebie samego. To pokazuje, że tak naprawdę Bóg nie ma upodobania w cielcach i kozłach. Tak, było przez jakiś czas. Był to cień. Stanowiło to typ. Było to coś tymczasowego. A jednak wszyscy Żydzi kurczowo trzymali się tego. Myśleli, że Bóg tego właśnie pragnie, żeby spalali zwierzęta, żeby uniosła się woń i to wszystko, czym zajmowali się kapłani. Myśleli, że uszczęśliwia to Boga. Podczas gdy były to tylko cienie i typy, Bóg nie ma upodobania w żadnych ofiarach Starego Testamentu. Bożą wolą jest zamienić je wszystkie na samego Chrystusa. Kiedy więc Pan Jezus przyszedł na ziemię, przyszedł jako kto? Przyszedł jako prawdziwa i żywa ofiara, która miała zostać złożona na krzyżu jako rzeczywistość, wypełnienie wszystkich starotestamentowych ofiar i darów, włączając w to ofiarę całopalną, ofiarę za wykroczenie, ofiarę za grzech, ofiarę pojednania i tak dalej, ofiarę z pokarmów. Wszystkie te ofiary i dary miały zostać zastąpione, gdyż taka była Boża wola. I ze względu na tę wolę przyszedł Chrystus i powiedział: przychodzę wypełnić Twoją wolę, Boże, w taki sposób. To wielkie proroctwo, ponieważ mówiło o zmianie Bożej ekonomii ze starego na nowe. Chrystus przyszedł, by zastąpić wszystkie typy Starego Testamentu. Podczas pierwszego przyjścia Pana całemu Staremu Testamentowi został w istocie położony kres. Został on zastąpiony. Teraz Chrystus ma być rzeczywistością wszystkich tych rzeczy. Wprowadził on w życie nowe przymierze, które stało się Nowym Testamentem. I On sam jest tym czynnikiem, który wprowadził je w życie. Przez swoją krew ustanowił je tej nocy, zanim został zdradzony. Tak więc słowo pierwszą w liście do Hebrajczyków odnosi się do wszystkich ofiar w pierwszym przymierzu, a słowo drugą do wszystkich ofiar i darów w nowym przymierzu. I uczynił on to wszystko zgodnie z wolą Bożą. Drodzy święci, to wielka sprawa, to wielka rzecz. Dziś, dzięki niech będą Bogu, nie musimy chodzić i kupować byków i kozłów czy czego innego. Dziś mamy żywą ofiarę Chrystusa w naszym duchu, którego możemy przynieść Bogu w każdej chwili, w każdej sekundzie, przez cały czas. I wiecie co? W tym Bóg ma upodobanie. To Go uszczęśliwia. Możesz spalić milion byków, a Bóg wciąż nie będzie szczęśliwy. On po prostu chce swojego Syna. Prawda? W punkcie B czytamy: służy to zakończeniu Bożej nowotestamentowej ekonomii i rozpoczęciu Bożej nowotestamentowej ekonomii, w której Chrystus zastępuje zarówno wszystkie ofiary, jak i wszystkie rzeczy, sprawy i ludzi. Nie tylko ofiary i dary, wszystkie rzeczy, sprawy, ludzi. Gdy Piotr zatem chciał zbudować namioty dla Mojżesza i Eliasza, rozległ się głos z góry. I co powiedział? Oto mój Syn umiłowany. I co? Jego słuchajcie. Tego, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Wstąpił wielki obłok, a gdy podnieśli wzrok, nie zobaczyli nikogo innego, tylko samego Jezusa. Nie było już Mojżesza, nie było Eliasza, nie było niczego ze Starego Przymierza, nie było już zwierząt, ofiar, niczego, co wiązało się z obrzędami, co wiązało się z rytuałami, niczego ze starej religii. Wszystkim tym rzeczom kładę kres, bo jest tutaj mój Syn. Jego słuchajcie. Oto moja nowotestamentowa ekonomia. Oto centrum i wszystko mojej ekonomii. On jest dla mnie wszystkim. Wy po prostu słuchajcie Go. Po prostu bądźcie Mu posłuszni. Po prostu Go kochajcie. Po prostu Go całujcie. Po prostu składajcie Go w ofierze. Po prostu bądźcie z Nim jedno. A ja będę szczęśliwy, mówi Bóg. Oto Boża nowotestamentowa ekonomia. Muszę iść dalej, punkt C. Proroctwo o Chrystusie w psalmie 47-9 to cel i miejsce, do którego prowadzi objawienie o Chrystusie w psalmach 2, 8, 16 i od 22 do 24. Słowo, którego używa nasz brat, cel, jest ważnym słowem. Bez tego proroctwa, bez tych kilku wersetów, proroctwa znajdujące się w tych wcześniejszych wspaniałych psalmach na pozór nie mają celu, miejsca przeznaczenia. Wszystko to objawia, drodzy święci, że musimy poznać, jakiego rodzaju Chrystus przyszedł we wcieleniu. Wszystkie te psalmy objawiają tego wspaniałego Chrystusa, a nawet wszystkie Jego procesy. Psalmy te stanowią opis Chrystusa, który przyszedł, by wykonać Bożą wolę i posłannictwo, by dokonać zmiany wieku, położyć kres wszystkiemu, co stare i zastąpić wszystko, co stare, sobą samym i przez to uczynić wszystko nowym. Rety. Krótki komentarz tutaj. Czytamy w tych wersetach, przygotowałeś mi uszy. Paweł mówi, przygotowałeś dla mnie ciało. Nie będę się zagłębiał w to, że zostało tu użyte inne słowo. Niemniej jednak jest tutaj pewne zrozumienie. Uszy tutaj w Starym Testamencie odnoszą się do ucha niewolnika, które było przebijane, dlatego oznacza posłuszeństwo niewolnika. Posłuszeństwo. A tutaj w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale czytamy, przygotowałeś dla mnie ciało, żebym wykonywał Bożą wolę. Co to oznacza? To, że Pan Jezus uważał siebie za niewolnika i był całkowicie posłuszny Bożym wymaganiom. Posłuszeństwo to widać wyraźnie w miejscach takich jak 2 rozdział listu do Filipian. Był on posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. I ta śmierć krzyżowa to wykonywanie Bożej woli. I to możemy zobaczyć w ogrodzie Getsemane. Pan mówi, nie moja wola, ale Twoja wola niech się stanie. Pan wiedział pod koniec tej modlitwy, że przyszedł ze względu na tę godzinę. Otrzymał od Boga ciało, by w nim umrzeć i podporządkowywał się Bogu w pełni i całkowicie. Stał się posłusznym aż do śmierci. Przygotowane były dla niego uszy. Uszy, by być posłusznym Bożej woli, by wykonać w pełni Bożą wolę. A wolą tą było, by umarł na krzyżu. Punkt pierwszy. Słowa oto przychodzę w psalmie 48, wskazując na pierwsze przyjście Chrystusa poprzez wcielenie, po to, by sam mógł ustanowić Nowy Testament, przymierze, jako prawomocną ofiarę i dar. Ponieważ bez ofiary nie ma przelania krwi. A bez krwi nowe przymierze nie może zostać wprowadzone w życie, gdyż to krew została wylana za wielu na przebaczenie grzechów. Ta właśnie krew jest krwią przymierza. Tak więc Pan Jezus umarł na tym powszechnym ołtarzu ofiary całopalnej, która nazywa się krzyż, będąc wyjątkową ofiarą i dokonując tego, wprowadził w życie nowe przymierze. Punkt drugi. Ofiarę składa się za grzech i grzechy popełnione wobec Boga, a dar służy społeczności z Bogiem. Istnieje różnica między nimi. Na tych dwóch rzeczach opierało się Stare Przymierze. Stanowiło ono centrum i było wszystkim w Bożej ekonomii w Starym Testamencie. Wszystko krążyło wokół tego przymierza. B. To, że Bóg nie ma upodobania w ofiarach ani darach i ich nie wymaga, wskazuje na zakończenie jego ekonomii w Starym Testamencie. Oto znaczenie i wielkość tego proroctwa. Podkreślmy znaczenie, podkreślmy wielkość. Zakończenie starej ekonomii, ustanowienie nowej ekonomii. 3. W proroctwie tym Chrystus przychodzi poprzez wcielenie, by zakończyć starą ekonomię Boga i rozpocząć Jego nową ekonomię, ekonomię nowotestamentową, dzięki zastąpieniu ofiary ze zwierząt i ustanowieniu siebie jedyną w swoim rodzaju ofiarą nowego przymierza. 4. Chrystus, który jest jedyną w swoim rodzaju ofiarą, stanowi czynnik wprowadzający w życie Bożą nowotestamentową ekonomię, stając się centrum i wszystkim, by wytworzyć i zbudować Kościół, swoje organiczne ciało, którego zwieńczeniem będzie Nowa Jeruzalem. Oto cel Bożej nowotestamentowej ekonomii. Przeczytajmy ostatni punkt razem. Chrystus dokonał zmiany wieku, aby ze starego Bożego stworzenia powstało nowe Boże stworzenie. Dokonanie przez Niego zmiany wieku jest wspanialsze niż stworzenie wszechświata. Zobaczyliście to? Ujrzeliście to? Prawie spadłem z krzesła, gdy przeczytałem to po raz pierwszy. Zmiana wieku, której dokonał ze starej ekonomii na nowotestamentową ekonomię, jest wspanialsza niż stworzenie wszechświata. Jakże to wspaniałe, że Chrystus przyszedł po raz pierwszy, by umrzeć jako ta ofiara. To oznacza zmianę w ekonomii. Jest to wprowadzenie Bożej nowotestamentowej ekonomii i wydanie na świat nowego stworzenia, Kościoła, który zostanie zwieńczony w Nowej Jeruzalem ze względu na wieczne Boże zadowolenie. Chwała Panu! Amen! Nawet omawiając konspekt taki jak ten, możemy powiedzieć: chwała Panu! Chwała Panu! Chwała Panu! Teraz wiecie, w jaki sposób skrzydła gołębicy pokryte są srebrem. Amen.